Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
To jest ten moment, w którym chciałbym zaprosić wszystkich z małego SH Wro. Możecie udać się na zajęcia. Nauczyciele czekają w pięknych koszulkach, które odpowiadają grupom wiekowym, do których jesteście przyporządkowani. Zapraszamy. A wartością maja jest cierpliwość, bo skoro mowa o czekaniu, to potrzebna jest cierpliwość, czyli czekać na to, co chcemy już teraz. I myślę, że każdy z nas potrzebuje tego przypomnienia, że czasem jest trudno, ale możemy zwrócić się do Boga w każdym momencie, oczekując na to, co wspaniałe. Dzisiejsze kazanie oparte jest na fragmencie z Ewangelii Jana z 5 rozdziału od 19 do 29 wiersza. Przeczytamy fragment od 16 wersetu. I właśnie dlatego, że Jezus takie rzeczy czynił w sabat, Żydzi Go prześladowali. Lecz On, tak to uzasadnił, mój Ojciec działa aż dotąd i ja działam. Stąd Żydzi tym usilniej starali się Go zabić. Mieli Mu za złe, że nie tylko rozluźnia rygory sabatu, ale także nazywa Boga własnym Ojcem i tym samym stawia siebie na równi z Bogiem. W odpowiedzi na te zarzuty Jezus stwierdził, ręczę i zapewniam, Syn sam od siebie nie mógłby nic uczynić, gdyby nie widział, że czyni to Ojciec. Cokolwiek bowiem On czyni, Syn czyni w ten sam sposób. Bo Ojciec kocha Syna i pokazuje Mu wszystko, co sam czyni i dla wzbudzenia Waszego podziwu pokaże Mu dzieła jeszcze większe od tych. Gdyż jak Ojciec wzbudza umarłych i przywraca życie, tak Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Ręczę i zapewniam, kto słucha Mego słowa i wierzy temu, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Ręczę i zapewniam, zbliża się godzina, a właściwie nadeszła, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, ożyją. Gdyż jak Ojciec ma życie sam w sobie, tak sprawił, by i Syn miał życie sam w sobie. I powierzył Mu władzę sprawowania sądu, ponieważ jest On Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą Jego głos. I wyjdą ci, którzy czynili dobro, aby powstać do życia, a ci, którzy postępowali podle, aby powstać na sąd. To jest Słowo Boże.
Czasem możesz usłyszeć teorie tak radykalne, że nie możesz ich przyjąć w obliczu wiedzy, którą masz. I takie teorie nazywamy teoriami spiskowymi. Ziemia jest płaska, to Słońce kręci się wokół Ziemi. Ktoś kiedyś powiedział mi, że gdzieś na świecie jest pewien bank, w którym każdy z nas ma swoje konto, a na tym koncie 1 000 000 złotych. Wystarczy tylko zadzwonić i się upomnieć. Do dzisiaj nie znalazłem jeszcze numeru. W każdym razie dzisiejsze słowa Jezusa dla pierwszowiecznych Żydów w Izraelu brzmią jak teoria spiskowa. A wszystko dlatego, ponieważ Jezus przedstawia siebie jako Boga. Co jest absolutnie radykalne w uszach Żydów, ponieważ najważniejsze hasło judaizmu znajdowało się w pierwszej księdze powtórzonego prawa, gdzie jest napisane, słuchaj Izraelu, Pan, nasz Bóg, Pan jest jeden. A więc każdy Żyd, który słucha Jezusa, drapie się po głowie i myśli, jak to w ogóle mogłoby być możliwe, aby Bóg był w niebie, a jednocześnie rozmawiał ze mną na ziemi. No i jak to w ogóle mogłoby być możliwe, aby Bóg mógł tak współfalać się z człowiekiem, że stał się jednym z nas? to brzmi jak teoria spiskowa. W dzisiejszym fragmencie Jezus odpowiada właśnie na to pytanie. Jezus 3 razy w tym fragmencie mówi ręczę i zapewniam i za każdym razem, kiedy używa tych słów, objawia nam pewną tajemnicę. I tak pierwsze ręczę i zapewniam w wersetach 19 i 20 odnosi się do tego właśnie pytania. Jak to możliwe, że Jezus nie jest bluźniercą, ale jest Bogiem, a Bóg jednocześnie jest jeden? I Jezus odpowiada. Ręczę i zapewniam, Syn nie może uczynić niczego sam od siebie, ale tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Jezus tłumaczy, że wszystko, co czyni, cała Jego boska aktywność dzieje się w absolutnej jedności i harmonii z Ojcem. Oto druga osoba Trójcy wyjawia nam ten, który był od początku, który stworzył wszystko, przez którego wszystko zostało stworzone i który wszystko utrzymuje mocą swojego słowa, mówi nam, że wszystko, co czyni, czyni tylko to, co widzi u Ojca. Widzi, to nie oznacza, że Jezus ma tylko wgląd w rezultaty działania Ojca, ale widzi oznacza, że Syn ma wgląd w serce, w umysł, w byt Ojca, w Jego istotę. I widząc to wszystko, czyni tylko to, co czyni Ojciec. Oto obraz idealnej jedności. Syn polega na Ojcu we wszystkim, w każdym swoim dziele jest perfekcyjnie jednomyślny z Ojcem. Ale zobaczmy również, że z drugiej strony, werset 20, Ojciec nie zakrywa przed swoim Synem żadnego dzieła, aby Syn mógł robić wszystko to, co robi Ojciec. To znaczy, że z jednej strony Syn czyni tylko to, co widzi u Ojca, a z drugiej strony Ojciec nie zakrywa niczego przed Synem, ale chce, aby Ojciec miał udział, Syn miał udział we wszystkim, co robi Ojciec. Syn nic sam nie czyni od siebie, a Ojciec nie czyni nic bez Syna. Teraz dowiadujemy się, teraz możemy widzieć, że tajemnica tkwi w istocie Boga. A mianowicie Bóg jest jeden, ale jednocześnie Bóg w swojej istocie ma relację opartą na harmonii. To znaczy Bóg jest jeden, ale Bóg nie jest sam. Bóg jest jeden, ale Bóg nie jest sam. I Jezus mówi do Żydów, którzy patrzą na Niego i mówi, ja jestem tą osobą, która jest z Ojcem od początku. Ojciec i ja to dwie inne osoby, ale ten sam Bóg. To nie znaczy, że Bogów jest dwóch, to nie znaczy, że ja jestem mniejszym Bogiem. Ojciec i ja to te same osoby, ale to nie te same osoby. To dwie inne osoby, ale jest jeden Bóg. Ponieważ Bóg jest jeden, ale Bóg nie jest sam. Ojciec i Syn żyją w relacji zbudowanej na ciągłym, wzajemnym wywyższaniu drugiej osoby. Syn pragnie tylko tego, czego pragnie Ojciec, a Ojciec pragnie, aby Syn miał dostęp do wszystkiego, co i Ojciec. Ojciec i Syn doświadczają tak spełniającej się harmonii, że Bóg sam w sobie jest usatysfakcjonowany. Bóg nie potrzebuje nikogo z zewnątrz do satysfakcji. Bóg nie potrzebuje nikogo i niczego, nie potrzebuje człowieka. Bóg sam w sobie jest usatysfakcjonowany. Ojciec ma wszystko, ponieważ ma Syna. A Syn ma wszystko, ponieważ ma Ojca. Nie ma nic piękniejszego i bardziej spełniającego dla Syna niż pełnić wolę Ojca. I nie ma nic bardziej cudownego dla Ojca, aby zapraszać do wszystkiego Syna. Oto obraz idealnej harmonii, najwspanialszej relacji we wszechświecie, która jest w absolutnej jedności, która wypełnia i wywyższa jeden drugiego. Popatrz, czego nie dostrzegali Żydzi. Oni przychodzą do Jezusa i oskarżają go, ponieważ są przekonani, że Bogu chodzi o zwykłe, suche przestrzeganie przekazań. Jak mogłeś uzdrowić tego paralityka w szabat? Tak jakby Bóg miał taki dzienniczek zachowań i wynagradzał albo karał za nasze zachowania. Tymczasem Bóg jest Bogiem relacji. I ten Bóg, Bóg relacji, przyszedł w osobie Jezusa na ziemię po to, aby zapraszać nas do tej relacji. Abyśmy my, ludzie, mogli mieć udział w tej cudownej relacji, wypełniającej relacji między Ojcem a Synem, które istnieje od początku wieczności. A przykazania miały tylko w tym pomóc. Takiego Boga przedstawia nam Jezus. Oto Jezus przedstawia siebie. Bóg jest jednością, ale ta jedność nie jest zbudowana tylko na wspólnym celu, ale na czymś znacznie głębszym, znacznie trwalszym, na prawdziwej miłości. Jest napisane w wersecie 19, Ojciec kocha Syna, dlatego pokazuje Mu wszystko, co czyni. Ojciec kocha Syna. Tak więc faryzeusze są oburzeni tym, że Jezus uzdrowił tego człowieka w fragmencie wcześniej, ale również są oburzeni tym, że nazywa Ojca, że nazywa Boga swoim Ojcem. Dlatego, ponieważ dla Żydów Bóg przede wszystkim jest Stwórcą, jest Królem, jest Panem. Nie może, żaden człowiek nie może nazywać Boga Ojcem. Bóg jest zbyt odległy, zbyt wzniosły, zbyt potężny, aby ktokolwiek, jakikolwiek człowiek mógł nazywać Go Ojcem. Tymczasem Jezus mówi nam, że Bóg, zanim stał się Stwórcą, zanim było jakiekolwiek stworzenie, Bóg był już Ojcem. Ponieważ Bóg od zawsze był Ojcem dla Syna. Był zawsze Ojcem, który kochał Syna. Ponieważ Bóg od początku jest Ojcem, który kocha. Religijni ludzie wiedzieli dużo o Bożym Słowie i dlatego wydawało im się, że wiedzą dużo o Bogu. Tymczasem nie wiedzieli o Nim absolutnie niczego. Dlatego, że zanim nie zobaczysz, że Bóg jest miłującym Ojcem, to nie możesz zobaczyć niczego o prawdziwym Bogu. Nie możesz Go poznać. Bóg jest Ojcem, który kocha i to, co najważniejsze, to w Jego miłości jest nasz ratunek. To w Jego miłości jest nasz ratunek. Zauważcie, w tej historii, o której mówiliśmy tydzień temu, Jezus uzdrawia tego człowieka w szabat i religijni ludzie są wściekli i myślą, że ich wściekłość jest uzasadniona, ponieważ to on, Jezus uzdrowił w szabat, a w szabat było niemożliwe, żeby pracować, więc Jezus zgrzeszył i oni myślą, że Jezus zgrzeszył i oni myślą, że stoją za Bogiem, że walczą o Boga, że to jest święta złość. O przykazania teraz chodzi. To Bóg jest z nami, my jesteśmy wściekli na Ciebie. Tymczasem Jezus mówi, zauważcie, Ojciec mój działa i ja działam. To znaczy, ja uzdrowiłem tego człowieka, ponieważ Ojciec tego pragnął, a ja pragnąłem tego, co pragnie Ojciec. Moje działanie na ziemi przynoszą Ojcu rozkosz, a moja rozkosz jest tym, czym przynosi radość Ojcu. I to właśnie ta rozkosz, którą ja mam z Ojcem, sprawiła, że my uzdrowiliśmy tego człowieka, mówi Jezus. Ojciec działa i ja działam. To znaczy, że miłość Ojca do Syna i Syna do Ojca była tym, co sprawiła, że ten człowiek został uzdrowiony. To miłość do Ojca i miłość Syna do Ojca i Ojca do Syna jest tym, co daje nam każdemu człowiekowi ratunek. Ponieważ Bóg kocha współpracować z Synem, a Syn kocha współpracować z Ojcem i razem dzielić się tą miłością z człowiekiem. Nasz jedyny ratunek jest w jedności Ojca z Synem, opartej na miłości, kiedy to ta jedność przychodzi do człowieka, aby dzielić się tą samą miłością, którą Bóg ma w sobie. Miłość Ojca do Syna i miłość Syna do Ojca i harmonia oparta na tej właśnie miłości jest naszym ratunkiem. Żaden program naprawczy nie pozwoli Ci tego doświadczyć w taki sposób, jak Bóg może Ci to dać. Tylko Jego miłość może naprawdę Cię naprawić. Doświadczenie harmonii, miłości Ojca i Syna w swoim życiu. Wiesz, co to miłość? Wiesz, co to prawdziwie spełniająca relacja? Wiesz, jak naprawdę możesz znaleźć swojego soulmate'a, swoją bratnią duszę? Kiedy zaczniesz w swoim życiu doświadczać Bożej miłości. Bo kiedy zaczniesz ją doświadczać, to oto wszedłeś w relację, która trwa od wieczności i w której jest tylko miłość, i w której jest tylko jedność, i w której jest tylko harmonia. I teraz Jezus mówi nam coś, czego nie możemy pominąć. Bóg tak bardzo kocha swojego Syna, że jedyną drogą do poznania tejże miłości Ojca jest poprzez poznanie Syna. Jezus mówi, aby wszyscy czcili Syna tak, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. A jak możesz czcić Syna? Jak możesz prawdziwie Go poznać? Jezus tłumaczy. Musisz wiedzieć o Nim dwie rzeczy. Werset 21. Po pierwsze, On jest dawcą życia. I wersety 22 i 23. On jest sędzią. Jeśli nie znasz Go jeszcze jako dawcy życia, jeśli nie znasz Go jeszcze jako sędziego, to jeszcze Go nie poznałeś. Tym samym jeszcze nie poznałeś Boga Ojca. Oto Jezus mówi do Żydów, którzy myśleli, że wiedzą o Bogu wszystko. Urodzili się w odpowiednim kraju, mają odpowiednią narodowość, mają odpowiednią wiedzę, a Jezus mówi do nich, jeśli nie traktujesz mnie i nie widzisz, że jestem sędzią i dawcą życia, to nie znasz Ojca. Nie znasz Boga. Twoje pokolenie przeszło z Bogiem po pustyni, ale nie znasz Go, jeśli nie poznasz, że jestem, nie poznasz mnie i tego, że jestem dawcą życia i sędzią. Co to znaczy? Jezus jest dawcą życia. Gdyż jak Ojciec wzbudza z umarłych i przywraca życie, tak Syn ożywia tych, których chce. Święty Augustyn powiedział, większym dziełem jest naprawianie zrujnowanej ludzkiej natury niż stworzenie jej od początku. Co miał na myśli? Miał na myśli to. Augustyn nigdy nie widział samolotu, ale ta ilustracja nam pomoże. Kiedy samolot się rozbijał, kiedy samolot tą ogromną prędkością w coś uderzy, to nikt nie naprawia tego samolotu, ponieważ łatwiej jest zbudować jeden od początku, niż posklejać ten, który został rozbity. I Augustyn mówi, że my żyjemy w świecie, który jest absolutnie rozbity grzechem. I łatwiej byłoby stworzyć go od nowa, niż go naprawić. Ale Jezus przychodzi do nas jako dawca życia, aby naprawić ten świat, w którym jesteśmy. I dlatego znów we wcześniejszej historii, która wprowadza nas do tego fragmentu i nie możemy jej pominąć, kiedy Jezus uzdrawia tego paralityka, to On mówi, wstań. I co Mu dał? Dał Mu zdrowe ciało. Dał Mu nowe życie. Te same ciało, ale zdrowe. Te same ciało, ale jakby bez choroby. Tym samym Jezus pokazuje, że On jest ten, który przyszedł, aby wprowadzić nas z powrotem do tego, co zatraciliśmy. Pamiętasz, Bóg wyrzucił Adama i Ewę z ogrodu Eden, wyprowadził ich i człowiek nigdy nie wszedł z powrotem. Ale Jezus jako dawca życia, On przyszedł do tego upadłego, rozbitego świata, aby go naprawić i aby dać nam życie z powrotem. On jest dawcą życia. Po drugie, On jest sędzią. I być sędzią, to wyrażenie użyte w Starym, kiedy jest użyte w Starym Testamencie, zawsze odnosi się do sędziego, który jest również królem, który jest panem, który jest władcą. To znaczy, że Jezus przedstawia się jako władca tego świata, jako sędzia i władca tego świata, co znaczy, że Jezus jest tym, który absolutnie panuje nad każdym skrawkiem i każdym centymetrem tego wszechświata. Nie ma jednego centymetra wszechświata, które nie przyjdzie i nie pokłoni się przed Jezusem i odda Mu chwałę. okazuje się, że świat zostanie osądzony przez człowieka. Tyle, że Boga człowieka. Fascynujące jest to, że ten, który został niesłusznie osądzony przez człowieka, będzie sądził ludzi. Możesz myśleć, że znasz Jezusa, tylko dlatego, że wiesz, że przyszedł 2000 lat temu. Ale czy poznałeś Go jako dawcę życia? Jako sędziego wszechświata? I właśnie dlatego Jezus znów, tym razem dwukrotnie mówi: ręczę i zapewniam. Ręczę i zapewniam, abyśmy nie zlekceważyli tego, co mówi. I pierwsze ręczę i zapewniam w 21 wersecie odnosi się właśnie do Jego roli jako sędziego. I znów widzimy, dlaczego Jezus zdecydował się na uzdrowienie tego paralityka wcześniej. Dając mu nowe, zdrowe ciało. Był to znak. Był to obraz tego, co pewnego dnia Jezus zrobi nie tylko dla jednej osoby, ale dla każdego człowieka, kiedy na głos Jego słowa wszyscy ludzie powstaną z martwych. Wszyscy ludzie otrzymają nowe ciało. Wszyscy ludzie powstaną z martwych, wszyscy ludzie otrzymają nowe ciało, ale otrzymają je dla dwóch możliwych scenariuszy. Albo na sąd, albo do życia. Czyli okazuje się, że nasza wieczność będzie niesamowicie podobna do naszego życia tutaj. Tyle, że będzie albo o niebo lepsza, albo o niebo gorsza, albo o piekło gorsza. Albo o niebo lepsza, albo o piekło gorsza. Ponieważ nasza wieczność będzie w fizycznym ciele. W dzień powrotu Chrystusa, w dzień, kiedy wszyscy usłyszą głos sędziego całego wszechświata, nastąpi fizyczne zmartwychwstanie i wtedy otworzą się groby nie tylko tych, którzy oczekują na Jezusa, ale również groby tych, którzy Go odrzucili. Jedni do życia z Bogiem, w relacji z Nim, a drudzy na sąd. Popatrz, jak potężny jest Chrystus. On rozmawia z tymi ludźmi, z tymi religijnymi ludźmi, którzy myślą, że mogą Go zabić, mogą Go zgładzić. Tymczasem Jezus mówi im: nie ma niczego, co ochroni was przed moim sądem. Wyciągnę was nawet z grobu, bez względu na to, jak głęboko was zakopią. I staniecie przede mną i odpowiecie za swoje życie. Tego dnia, kiedy przyjdę i na głos mojego słowa, tak jak ten paralityk wstał, tak każdy wstanie w nowym ciele przede mną. Do życia albo na sąd. Oczywiście nasze ciała będą fizyczne, ale muszą być w jakimś stopniu inne. Nie mamy pojęcia, tak na marginesie, jak będą wyglądały nasze ciała, kiedy Jezus wróci i na głos Jego słowa wszyscy powstaniemy. Ale Biblia daje nam kilka wskazówek. Myślę, że warto o tym wspomnieć. Po pierwsze, kiedy Jezus zmartwychwstał, to czytamy, że zmartwychwstał w ciele. On jadł z uczniami, ale jednocześnie przechodził przez drzwi, przez ściany. Czy to dlatego, że jest Bogiem? Być może. A być może pokazuje nam, jak wyjątkowe jest wieczne ciało. Pamiętacie, w ogrodzie Eden to jest jedyny moment, kiedy ludzkość miała jeszcze bezgrzeszne, wieczne ciało. I czytamy, że Ewa rozmawia z wężem. Czy to jest przenośnia? Być może. A być może nie mamy pojęcia, jak wyjątkowe jest ciało bez grzechu. Ciało, które jest przygotowane na wieczność. Będzie to ciało, które będziemy poznawać. I w tym ciele będziemy żyć dla Jezusa. Ale podobnie jak ci, którzy powstaną na sąd, nie mogą otrzymać ciała takiego, jak my mamy dzisiaj, ponieważ to ciało umiera z bólu. Ale tamto ciało będzie musiało przez wieczność znosić konsekwencje sądu. Dlatego Jezus mówi: ręczę i zapewniam. Nasza wieczność, wasza wieczność będzie wyglądała niesamowicie podobnie do życia tutaj na ziemi, tylko że będzie albo o niebo lepiej, albo o piekło gorzej. Ale każdy stanie przed Chrystusem, który jest sędzią tego świata. Dlatego drugie ręczę i zapewniam odnosi się do Jezusa, jako dawcy życia. Jezus jest sędzią tego świata, ale jednocześnie Jezus jest jedyną osobą, która może uchronić nas przed tym przed Jego własnym sądem, ponieważ Jezus jest również dawcą życia. Zauważcie, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Co zrobił? Nie, kiedyś przejdzie, ale już teraz przeszedł ze śmierci do życia. Kiedy Jezus oferuje nam życie, On nie oferuje nam życia tylko jako egzystencji, tylko jako oddychania, ale On oferuje nam życie, które On sam ma w Ojcu. On oferuje nam relacje ze sobą i ze swoim Ojcem. On oferuje nam harmonię, miłość, spełnienie, gdzie wszystko inne jest dodatkiem w obliczu miłości, którą doświadczymy z Nim przez całą wieczność. Ale Jezus mówi nam, że już teraz, po tej stronie wieczności, kiedy uwierzyłeś w Niego, możesz doświadczać może cień, może skrajek, jakiś element tej miłości, który będziesz doświadczał przez całą wieczność. Tak więc, co to znaczy uwierzyć? Jak dzisiaj mogę przejść ze śmierci do życia? Skąd wiem, że uwierzyłem? Skąd wiem? Może najlepszą odpowiedzią są słowa 20 wersetu. Bo Ojciec kocha Syna i pokazuje Mu wszystko, co sam czyni, dla wzbudzenia waszego podziwu. Pokażę Mu jeszcze więcej. Dla wzbudzenia waszego podziwu. W filmie Misja Greyhound Tom Hanks gra kapitana amerykańskiego statku, którego zadaniem jest przepłynięcie przez Atlantyk, chroniąc ogromny statek pasażerski, na którym byli żołnierze, którzy chcieli dostać się na drugą stronę Atlantyku, do Europy. I cały ten film jest fascynujący, jest emocjonalny, jest tak pełen emocji, że oglądasz, nie możesz przestać. I przez cały ten film widzisz, jak tą mądrość tego kapitana, jak on walczy z tymi torpedami, jak on zatapia te inne łodzie niemieckie podwodne, które chcą zatopić jego i ten statek pasażerski. Oglądasz ten film, jest niesamowity i nagle oni dopływają do tych bezpiecznych wód Brytanii i do tego momentu wydaje ci się, że ten film jest o tym, jak ci dwaj kapitanowie walczą ze sobą nawzajem, torpedami, i szukając się nawzajem. Ale w tym momencie, na sam koniec, jest taka pełna emocji scena, w trakcie której nie wiem, jak można nie płakać. Kiedy ten kapitan, wygrywając tą bitwę i zatapiając trzy łodzie podwodne, idzie na ten zasłużony odpoczynek do swojej kajuty i kiedy wychodzi po prawej stronie burty, nagle słychać takie oszałamiające wiwatowanie, chwalebny śpiew, tysiące okrzyków pasażerskiego statku, który przepływa obok i mówi: dziękuję. I tysiące żołnierzy stoi po lewej stronie burty i krzyczy: dziękujemy. Dziękujemy. I nagle uświadamiasz sobie, że ten film nie był o tym, jak ci dwaj kapitanowie walczą ze sobą nawzajem, a ten film był o tym, jak uratować życie ludzi, tych, którzy chcą dostać się na drugą stronę Atlantyku. Nasze życie jest jak życie na tym statku. A jeśli uwierzyłeś w Jezusa, to znaczy, że wiesz o tym, z czego Cię uratował. Czegoś znacznie gorszego niż dno Atlantyku. I jeśli naprawdę wiesz, to nie możesz czuć niczego mniej niż ci ludzie na statku pasażerskim w stosunku do tego kapitana. Podziw, szacunek, wdzięczność. Mój kapitan, mój Zbawiciel, mój Król, mój Sędzia, który uratował mnie z dna piekła i wręczył mnie w ręce Ojca. Czy widzisz to, kiedy na Niego patrzysz? Czy widzisz ten podziw, co zrobił dla Ciebie, kiedy stał się jednym takim jak Ty i ja i poszedł na krzyż, aby dać nam życie, aby zabrać nas z dna piekła i wprowadzić nas w ręce Ojca. Czy widzisz ten podziw dzisiaj? Jeśli tak, to możesz być pewien, że już dzisiaj przeszedłeś ze śmierci w ramiona Ojca. Pomódlmy się. Dobry Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty jesteś sędzią, ale jesteś i dawcą życia. I Ty przyszedłeś, abyśmy my mogli doświadczyć to życie w pełni. I mimo tego, że dopiero zobaczymy, czym ono naprawdę jest, kiedy będziemy z Tobą twarzą w twarz, ale już teraz pozwól nam doświadczać tej miłości, która może nas wypełniać i która prowadzi do podziwu i wdzięczności w naszym życiu. Amen. Moi drodzy, kiedy Pan Jezus żegnał się ze swoimi uczniami, zostawił nam pamiątkę. Wiecie po co? Abyśmy mogli sobie przypominać i abyśmy mogli Go podziwiać. Dlatego zapraszam, ten chleb i te wino, a to symbol Jego śmierci, Jego przelanej krwi i Jego ciała. Za moje i Twoje grzechy, po to, abyśmy mogli być w relacji z Ojcem, aby nasze grzechy mogły być przebaczone i abyśmy na wieki mogli być z Nim, abyśmy mogli przejść z sądu do życia. Zapraszam i niech ten moment pobudza nasze serca i nasze umysły do podziwu nad tym, kim jest Jezus.